Już prawie 8 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze do godziny 11, a gośćmi są Jan Zaremski, Lonzanata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Raszczyk, spółka Brands Polska.
Witam, dzień dobry.
I Arkadiusz Chrząski, właściciel klubu B90.
Dzień dobry.
Witam. Tym razem w roli biznesmena, a nie w roli kulturotwórczego działacza trójmiejskiego, który występuje często u Kamila Wicika bądź w innych naszych audycjach muzycznych, ale powód jest o tym po skrócie wiadomości, po wpół do będziemy rozmawiać o naszym Trójmieście, o naszym wybrzeżu i o tym, jak ściągamy naszych turystów, jak promujemy się w Polsce. Ale zacznijmy od Polskiej Grupy Górniczej, bo jest porozumienie inwestorów i banków. I tutaj bardzo liczę na Roberta Reszczyka z spółki Brands Polska, który wcześniej przyglądał się przez wiele lat giełdzie i analizował te działania. Panie Robercie, prośba o takie krótkie wyjaśnienie, na czym polega ten deal związany z Polską Grupą Górniczą, a potem poproszę was o refleksję, czy to jest wielka zrzuta na kopalnię, czy jest w tym biznes, czy jest w tym interes. Panie Robercie, bardzo
z
proszę.
Z tego, co media nam tutaj serwują, ale nie tylko media, bo również
nie, no, mamy serwisy, oficjalne komunikaty.
Serwisy także IR, także Investor Relations, aha, danych spółek, tak, które mają zaangażować się w ten, tak, nowy twór, jaki
ja
będzie
PGG. Ja mam taki właśnie komunikat z energii naszej.
Z energii, no dokładnie. Ja też czytałem energię, czytałem w PGNiG, PGE i tak dalej. Te spółki energetyczne mają złożyć się, jak to pan redaktor stwierdził, na to, ażeby taki twór jak PGG zaistniał i uratował tak naprawdę spółki, czy też kopalnie, które do tej pory były w kompanii węglowej. Ja czuję pewien sentyment, bo osobiście sam pochodzę ze Śląska i mój ojciec pracował przez 30 lat na kopalni, więc wiem, jakie to są problemy. Natomiast jako przedsiębiorca już teraz, a kiedyś jako osoba, która pracowała w finansach i zajmowała się spółkami, muszę stwierdzić, że taka decyzja jest na pewno ryzykowna z punktu widzenia ekonomicznego i nie zawsze musi się wydawać opłacalna. Wystarczy tylko popatrzeć, co miało miejsce bodajże 15 marca, kiedy pierwszy raz ta informacja się ukazała, że te, a nie inne spółki będą inwestować w górnictwo i kurs akcji energii gdańskiej, no on spadał już wtedy o 8-10% w momencie, kiedy ta informacja,
to prawda,
gruchnęła.
To prawda, inwestorzy bali się tego rozwiązania, że spółki energetyczne wchodzą w deal z kopalniami. Deal w rozumieniu takim biznesowym.
No, oczywiście.
Wchodzą z kopalniami i obawiali się, że to jest jak gdyby trochę przedłużenie tej agonii kopalni kosztem dobrze funkcjonujących spółek energetycznych.
Z jednej strony tak, z drugiej strony na pewno też inwestorzy zdawali sobie sprawę, że tutaj jednak nie chodzi o jakiś deal ekonomiczny i gospodarczy, a bardziej chodzi o deal polityczny, bo nie zapominajmy, że większościowym udziałowcem we wszystkich tych spółkach jest jednak Skarb Państwa. Wystarczy popatrzeć na bardzo prostą liczbę. Dlaczego kurs akcji energii tak mocno spadał? Między innymi to był koszt liczony wtedy jako koszt zakupu węgla w 2015, to tyle, ile Energa miała zainwestować, czyli tam liczono 500 do 600 milionów złotych, to dawało 200% ceny zakupu węgla przez Energę, gdzie PGE miało też zainwestować około 500 milionów, 400 do 500 milionów i to stanowiło 38% tego kosztu.
W tej chwili mamy sytuację, absurdalne, że te spółki energetyczne zrzucają się po 500 milionów złotych, inwestują.
Tak, bo gotówka
złotych
tam płynie jeden.
W komunikacie, o którym mówiłem, który otrzymaliśmy z energii, z naszej gdańskiej energii, że ta Polska Grupa Górnicza będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności.
No tak, biznes ta spółka ma na siebie zarabiać do końca 2017.
Że będzie zarabiał, tak? Więc to jest taki układ, no czysto wydaje się być biznesowy. Co do tego, jak oceniać to porozumienie, tu już za kilka minut w Radiu Gdańsk Robert Raszczyk, Jan Zaremski i Arkadiusz Chronowski. audycja Ludzie i Pieniądze. Jan Zaremski, Robert Raszczyk, Arkadiusz Chronowski. Mówimy o Polskiej Grupie Górniczej. Wczoraj podpisano porozumienie, wczoraj utworzono Polską Grupę Górniczą. To porozumienie oznacza zaakceptowanie przedsięwzięcia przez inwestorów, którzy mają wnieść do Polskiej Grupy Górniczej kapitał oraz przez banki kredytujące kompanie w postaci obligacji. W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2 miliardy 400 milionów złotych, a banków w postaci obligacji ponad 1 miliard złotych. Nasza Gdańska Energa przeznaczy na ten cel Energa Koneracja. Kogeneracja, taka spółka Energia Kogeneracja, będąca częścią grupy Energa, zainwestuje w Polską Grupę Górniczą 500 milionów złotych. O ocenę tego Jan Zaremski pytał.
Jest to problem oczywiście bardzo złożony. Ja zgadzam się z kolegą przedmówcą, że
Robertem Raszczykiem.
Jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, to jest tu duży problem, duży znak zapytania, czy to się uda.
Znaczy, czy ten biznesplan jest wiarygodny, że ta grupa nie będzie przynosić strat, tak?
Biznesplan, każdy biznesplan, bez względu na to, w jakiej firmie go tworzymy, zawsze ma duży stopień, większy lub mniejszy stopień ryzyka. Ten, wydaje mi się, ma duży stopień ryzyka. Że jest to problem polityczny, nie ma żadnej wątpliwości. Jest jednocześnie problemem też społecznym. Trzeba pamiętać, że to około 100 tysięcy ludzi jest w tej chwili zaangażowanych wokół kampanii węglowej czy przyszłej spółki Polskiej
Grupy Górniczej.
Polskiej Grupy Górniczej.
Polska Grupa Górnicza. PGG. Fajny skrót.
To są duże pieniądze, bo w sumie ponad prawie 2,5 miliarda złotych ma być zaangażowanych w realizację tej koncepcji, powstanie nowej spółki, czyszczenie długów, realizację biznesplanu przez restrukturyzację. Ale wydaje się, że trudno było znaleźć w tej chwili rządowi inną drogę. Proste zaangażowanie tych środków w realizację, powiedzmy, zasypania długów byłoby ogromnym błędem. Tu ta Polska Grupa Górnicza w zadaniach swoich postawiła za cel doprowadzenie do rentowności za półtora roku, czyli do końca roku 2017. A jednocześnie...
To przez między innymi zamknięcie niektórych
pięciu kopalń, przez zwolnienia górnicze, czyli ograniczenie, czy w ogóle wydzielenie już w tej chwili tych, powiedzmy, administracji i nierentownych stanowisk. Także tutaj są pewne cele, które są postawione. Jasne jest, że chcielibyśmy, żeby się to udało. I to z wielu względów. Nie tylko to są względy społeczne, o których mówiłem, ale też bardzo ważny aspekt naszego zaangażowania, jeżeli chodzi o bezpośrednie pozyskiwanie energii w elektrowniach. 85% czerpie ze spalania węgla.
No tak, nasza energetyka jest rzeczywiście nastawiona na głównie węglową energetykę.
Tak, musimy ten węgiel kupować. Być może, bo nigdy nie wiadomo, być może, że po zamknięciu polskich kopalni, na przykład teoretycznie, te ceny węgla na rynkach europejskich, światowych by wzrosły. Bo wiadomo jest rzeczą, że jeżeli nie mielibyśmy swojego węgla, to cena sprzedawanego do Polski węgla byłaby mniej konkurencyjna niż dzisiaj. To jest rzecz, której w tej chwili trudno, chociaż zjawiska ekonomiczne pokazują, że tak ewentualnie mogłoby się zdarzyć. Dlatego jeżeli do tego jeszcze dołożymy bardzo ważny aspekt, o którym się bez przerwy mówi, czyli większa wydajność, większa sprawność elektrowni czerpiących na przykład z pokładów węgla, tak jak na przykład opolskiej, sięgające 50%, czy poprawienie tej sprawności przetworzenia energii spalanej na energię elektryczną, to jest jeden z aspektów. Inny to jest oczywiście nowe technologie węglowe. My zdajemy sobie sprawę z tego, że...
Ale to pan już mówi, panie prezesie, o takiej wizji wieloletniej wizji, która...
Ale wizja wieloletnia, jedynie ta chwili... nadzieja może przyświecać utrzymywaniu tego rodzaju, na przykład tworzeniu nowej spółki i utrzymywaniu tego rodzaju działań. Że w dalszym ciągu wydobywamy węgiel.
Ta wizja, o której pan mówi, to jest węgiel. Wizja w jaki sposób móc korzystać z naszych zasobów węgla kamiennego czy brunatnego, a jednocześnie być w zgodzie z poszanowaniem środowiska i wytycznymi
nie tylko środowiska, ale również międzynarodowych. Ale również tak, czerpaniem zgodnie z nowymi technologiami innych korzyści z pokładów węglowych. Mhm. Także ten aspekt jest bardzo szeroki. Niestety to bardzo wolno się rozwija, bo widzimy, że i Unia Europejska, i kraje zachodniej Europy pracują nad nowymi technologiami
sporo krajów przetwarzania węgla,
ale to jest ciągle obarczone wysokimi kosztami i ciągle się okazuje, że jest mało opłacalne.
Arkadiusz Chrzanowski.
No właśnie. Przysłuchując się wypowiedziom przedmówców, no, ja reprezentuję trochę inny departament, który jak dotąd nie kolaborował ani z polityką, ani z pochodnymi, choć przez ostatnie lata polityka nam zupełnie nie przeszkadzała.
Polityka kolaboruje ze wszystkimi, panie Arkadiuszu. Wszędzie jest, więc nie ucieknie pan.
No nie zupełnie. Dotąd artyści gdzieś tam walczyli z tymi wszystkimi przejawami polityki, zwłaszcza w latach 70. i 80. i teraz jest powrót do...
Czyli mieli kontakt z
do tego
ale
czasu.
O węglu.
Tak. Ale ostatnie lata mieliśmy spokój. Mogliśmy spokojnie realizować się, rozwijać.
Ale o węglu.
No, moje zdanie, mój głos jest jednoznaczny, bo jeśli mówimy o tak zwanej zrzucie, która dla mnie to są jakieś astronomiczne kwoty. Ja rozumiem, że jest 100 tysięcy osób, które są zaangażowane w ten przemysł, ale umówmy się, że w moim odczuciu są to wyborcy. Tak? To są jakieś obietnice, które prawdopodobnie teraz są gdzieś spełniane przez tak zwaną klasę rządzącą. O tyle, co się orientuje, dokonano błyskawicznych zmian w spółkach, między innymi w energii, gdzie są już ludzie obecnej klasy rządzącej. Jest to po prostu zwykłe wytransferowanie pieniędzy na przykład z Gdańska czy z naszego Pomorza na południe Polski. I oczywiście próba naprawienia problemu, ale nie sądzę, że w przeciągu najbliższych 2-3 lat to się zmieni, zwłaszcza, że tutaj gdzieś w międzyczasie pojawia się też właściwie temat na przykład odnawialnych źródeł energii. Gdzie z tego, co się orientuje, każdy kraj Unii Europejskiej do pewnego tam momentu musi gdzieś posiadać ileś tych źródeł.
Procent energii.
Tak, tak. No i ta procedura gdzieś tam musi się rozwijać. Tak więc, no, moim zdaniem jest to czysta polityka i problemu się nie zagasi.
Jak na razie, wiecie panowie, w jaki sposób robimy ten procent energii odnawialnej? Wiecie?
No około 6 chyba 7%.
Ale czy wiecie, jak robimy głównie?
Jaki jest koszt tego, tak?
Nie. W jaki sposób Polska, to co mówi Arkadiusz Chrzanowski, zieloną energię wytwarza, spalając w elektrowniach węglowych drewno. Bo drewno jest odnawialnym produktem, w związku z tym spalamy sporo drewna przez ostatnie lata. Nie, to jest prawda.
Ale to nie jest, cierpiemy nie energię zieloną, cierpiemy z energii wiatrowej i z biomasy.
Tak, zgoda. I spalamy, trochę drewna, ponieważ żeby wypełnić
budowę nowych wiatrowni.
Ale są głosy, że ten udział...
Robert Traszyk, ale o tym biznesie jeszcze.
No właśnie, są głosy, bo ostatnio nawet czytałem wypowiedzi profesora z Politechniki Gdańskiej, Kamrata.
Tak, profesor Kamrat był członkiem Rady Nadzorczej Energii kiedyś.
On wypowiadał się, że właśnie ten udział węgla w elektromiksie polskim, to on będzie spadał. On może dojść nawet do 60%. Mhm. A patrząc, co się dzieje na tak dużym rynku, jeżeli mogę teraz przeskoczyć na chwilę na rynek chiński,
bardzo proszę.
My tak naprawdę z Chinami wszyscy jesteśmy połączeni, nasze gospodarki są połączone. Czy to jest gospodarka polska? Polska jest gospodarką europejską, z niemiecką, Niemcy, prawda, z Chinami i tego nie da się zanegować. A tam Rada Państwa ostatnio opublikowała dokument, gdzie idzie dokładnie w tym, przynajmniej tak informuje, że idzie w tym kierunku restrukturyzacji energetyki i właśnie będzie się skłaniać ku zielonej energii, między innymi. Ja tutaj tak się zastanawiam z punktu widzenia ekonomicznego. Jeżeli państwo socjalne, czy też państwo komunistyczne, jakim są Chiny, wypowiada się w tym kontekście, to dziwi mnie to, że Polska w dalszym ciągu, nazwijmy to tak brzydko, troszeczkę brnie i próbuje utrzymać przy życiu zakłady, firmy na takiej kroplówce. Bo inaczej tego się nie da nazwać.
Ja jestem... zamknąć? Opowiada się pan za zamknięciem kopalni.
Ja nie powiedziałem. Ja na razie zacząłem moją wypowiedź od tego, że uważam, że w pewnym sensie jest to utrzymywanie formy życia na kroplówce. Mhm. Ale to nie oznacza, że trzeba tego pacjenta odłączyć od aparatury. Mhm. Są różne inne mechanizmy, jak na przykład finansowe wsparcie, przekształcenia, przeszkolenia danych pracowników, które mogłyby mieć miejsce. I te pieniądze zamiast tak naprawdę doinwestowywać i tylko przeciągać ten problem na kolejne lata, to nie jest żadna reforma tego, tego sektora. To jest tylko przedłużanie problemu, który gdzieś tam wisi w powietrzu. Ja jestem takim fanem i wiem, że niektórzy to krytykują, że ja mówię od razu, jak mnie się wydaje i nawet podejmuje decyzje, które mogą być trudne. Natomiast wolę zrobić to w ten sposób i za jakiś czas ktoś przyzna mi rację i powie, okej, to było jednak dotkliwe i bolało mnie, ale ta decyzja była słuszna, niż przedłużać komuś, prawda, pewien byt i udawać, że wszystko jest dobrze, a na końcu, żeby się to skończyło tak jak w Grecji, mówiąc kolokwialnie. Więc niestety ja jestem i uważam, że mało jest reform, prawdziwych reform. Mówi się tylko o reformach, natomiast tych reform jest stosunkowo mało. No dlaczego? No bo politycy, no taka jest rola polityka. No, prawdziwa reforma zawsze kosztuje głosy wyborców. I prawdziwą reformę można zaplanować na wiele lat. Tego się nie da zrobić w przeciągu kilku miesięcy.
Tak, no, to jest to ryzyko. Pamiętamy reformę, której podjął się rząd Jerzego Buzka.
Tak, i to
ona była wtedy radykalna.
Ostatnią reformą w górnictwie.
Tak. Mhm.
Ale ona nie była tak do końca radykalna.
Ona zwalniała chyba 100 tysięcy ludzi.
Były spore zwolnienia, były duże programy, które...
I duże programy odpraw.
Programy naprawcze, ale jeszcze nie reformy.
To była prosta reforma, bo ona w zasadzie dawała odprawy.
Po AWS-ie kolejne rządy raczej udawały reformy górnictwa niż czyniły.
Ten spadek jednak zatrudnienia w górnictwie, jak obserwuję na przestrzeni 20 paru lat, to chyba jest od 300 tysięcy na 100 tysięcy. To też trzeba pamiętać, że problem, który istniał w ogromnej skali w momencie transformacji Polski, on został w jakiś sposób łagodnie, ale przeprowadzony. I 100 tysięcy, tam ponad 300 tysięcy pracowało 20 parę lat temu. Dzisiaj 100 tysięcy w obszarze, który zatrudnia około 5 milionów ludzi. To nie jest taki problem jeszcze gigantyczny. On istnieje dlatego, że istnieje ogromne lobby górnicze. Lobby górnicze, które nie da się porównać z żadnym innym.
I na którego pewno nie rząd, można ignorować.
Rząd na pewno tą sprawę bardzo bierze pod uwagę. Ale panowie, też muszę bardzo
przed nami skrót podkreślić. Wiadomości. Przepraszam, panie prezesie, musimy kończyć. Przed nami skrót wiadomości. Jan Zaremski, Lon Zanata, Robert Raszczyk, Brands Polska, Arkadiusz Chronowski, klub B90. Audycja Ludzie i Pieniądze, Jan Zaremski, Lon Zanata, Robert Raszczyk, Brands Polska, Arkadiusz Chronowski, klub B90. Jeszcze krótko, rząd zapowiada konfiskatę rozszerzoną, przestępcy nie mogą być bezkarni, a państwo bezradne. Wprowadzenie rozwiązań prawnych dotyczących tak zwanej konfiskaty rozszerzonej zapowiedziała pani premier. Chodzi o wyeliminowanie patologii w wyłudzaniu podatku VAT. To... Panie Janie, panie prezesie, niech pan wytłumaczy, jak to będzie działało.
Jak będzie działało, to nikt nie wie. Ale jeszcze jedno zdanie odnośnie kopalń, bo przerwałem w pół zdania. Trzeba pamiętać, że polskie elektrownie stoją na węglu, z niego czerpią produkują energię elektryczną, a nawet jeżeli nie będziemy kupowali polskiego węgla, to ten węgiel będzie trafiał do Polski, będzie spalany w naszych elektrowniach.
To prawda.
To tyle. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy VAT-u i ścigania przestępców...
I podobno z ogromną patologią mamy do czynienia, jeśli idzie o wyłudzanie VAT-u.
Pan redaktor powiedział podobno. Wydaje się, że te wszystkie oceny, które zostały przeprowadzone zarówno jeszcze w poprzednim rządzie, jak i przez Unię Europejską w skali europejskiej, w skali światowej, ale w Europie jest to szczególnie patologiczne, jak i w Polsce, pokazują, że jest wielu przestępców, którzy rzeczywiście tego rodzaju procederem wzbogacają się.
Według NIK-u w 2015 roku 80 miliardów złotych.
No tak, tylko trzeba... Jeżeli nikt
według
widzi...
Według Najwyższej Izby Kontroli.
Którędy te pieniądze i w jaki sposób, być może jeżeli ocenił kwotę, to widział, w jaki sposób wypływały te pieniądze.
Sądzę,
dlaczego
tak.
Nie były płacone?
Sądzę, że tak.
Tutaj jest wiele projektów, które być może potrafiłyby rozwiązywać ten problem. Na przykład natychmiastowa i bardzo dokładna rejestracja wszystkich transakcji w systemie elektronicznym, w systemie pełnej informatyce online. Dlaczego tego się nie wprowadza? Jeżeli mówimy o tym, że będziemy ścigali przestępców, to zawsze mam obawy, panie redaktorze, że wówczas mogą zacząć się również przypadkowi ludzie wejść w te tryby, zacząć się niekończące się procesy, a już odbieranie majątku w momencie, gdy sąd po wyroku nie będzie to wyrok prawomocny, to już jest włos się jeży na głowie. Boję się, żeby nie było to państwo policyjne i żeby urzędy skarbowe nie śniły się przedsiębiorcom tak, jak było to za komuny, gdy człowiek rano się budził, nie wiedział nigdy, czy
w 2005 roku już to było.
Tak, czy jakiś urzędnik skarbowy nie wejdzie i nie zacznie plądrować mu mieszkania czy zakładu pracy. Przypomnij sobie inspekcje robotniczo-chłopskie. Wszelkie omnipotencje państwa dotyczące rozliczeń skarbowych, one powinny być realizowane w sposób taki, który jest czytelny, który jest praworządny i który pozwala również tym, którzy są kontrolowani, na obronę. Boję się takiego sformułowania, które byłoby wielkim straszakiem dla wszystkich przedsiębiorców.
Ja rozumiem te rozwiązania, które zostały wczoraj zaprezentowane, bardziej jako możliwość albo szansa na jako konfiskatę rozszerzoną, że dopiero po wyroku, prawomocnym wyroku sądu, będzie istniała możliwość pozyskania pieniędzy i dóbr pochodzących z przestępstwa. W związku z tym mieszkanie kupione z pieniędzy pochodzących z przestępstwa, przepisane na żonę, będzie mogło zostać skonfiskowane.
Na osobę, na kogokolwiek.
Ale jak rozumiem, będzie dotyczyło dopiero
przedsiębiorcy o tym marzą, żeby te 80 miliardów, za które w końcu my też płacimy swoimi podatkami, żeby znalazło się w skarbie państwa. Marzą o tym. Mhm. Tylko trzeba to zrobić w sposób taki, który pozwoli na rzetelne rozliczanie wszystkich podatników i tam, gdzie podatki są płacone w sposób uczciwy, zapewnienie, znaczy, że uczciwy nie będziemy...
Boi się, że przy okazji ścigania przestępców dotknięci mogą być także osoby uczciwie.
Jak pan zobaczy ilość procesów sądowych, które wytaczają przedsiębiorcy Izbom Skarbowym czy Urzędom Skarbowym na skutek złej interpretacji ustawy, to pan i różnorodność też wyroków w różnych województwach, wojewódzkie sądy administracyjne, w tych samych czy podobnych sprawach orzekają różnie, to pan się przekona, że wiele... Najpierw uporządkujmy chociażby prawo podatkowe, stwórzmy nowe.
Albo przynajmniej
niech to będzie rzetelne
uporządkujmy
i
interpretacje
jasne i
podatkowe.
Interpretacje trudno będzie uporządkować, ale w każdym razie...
Żeby urzędy skarbowe przynajmniej miały zgodne.
Jak będzie jasne, czytelne prawo, to wtedy te interpretacje podatkowe będą bardzo ograniczone.
Nigdy takiej sytuacji nie będzie, że będzie jasne i czytelne
prawo. Ale dążymy do tego.
Mówi pan o...
Boję się nowych regulacji, jak nie uporządkowaliśmy starego prawa podatkowego.
Mówi pan o pewnej utopii. Arkadiusz Chronowski.
Ja myślę, że to jest taki znowu myk, bo nie zapominajmy, kto stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości i kto stał w latach 2005-2007. Ta sama osoba.
Zbigniew Ziobro.
I pamiętamy o tym doskonale. I pamiętamy o tym, że osoby niewygodne były pomawiane, zanim się wykaraskały z problemów. Mijały lata, ale te lata już rzutowały na ich obecną...
To nie dotyczy tego problemu, o którym mówimy. Ale konfiskaty rozszerzonej.
Dobrze, chodzi mi o to, że jest to jakieś narzędzie kolejne, bo z jednej strony walka z przestępcami prawdziwymi, bo tutaj jest mowa o
przestępcach
którzy na przykład ładują
wyłudzają VAT
z przestępstwa i na przykład próbują gdzieś tam na giełdzie lokować, tak? Próbują prać te pieniądze w jakiś sposób i rzeczywiście pochodzą z przestępstw,
ukrywają
i tak dalej. To rozumiem, to jest dla mnie okej. Okay. No. Natomiast rzeczywiście dotąd gangsterka, czy nazwijmy to ludzie, którzy dokonywali tych przestępstw, gdzieś te pieniądze lokowali i pomimo, że nawet wsadzani byli do więzień, byli ustawionymi osobami. I tutaj rzeczywiście dla mnie to jest rzecz bez precedensu. Natomiast ja się obawiam, że to też może być powód do niszczenia wrogów politycznych. No, moim zdaniem tak. No, jest to jakiś, w jakiś sposób...
Chce pan narzędzie... powiedzieć, że przez ostatnie lat, bo ostatnie 8 lat...
To co mówił pana prezesa, ale... na przykład będzie jakiś gdzieś tam konflikt i zaczną grzebać
panie Arku, ale
filmie.
Chce pan powiedzieć, że biznesmeni przez ostatnie 8 lat byli niszczeni politycznie przez Platformę Obywatelską?
Nie.
Że teraz będą niszczeni politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość?
Moim zdaniem tak, ja się obawiam tego.
Błagam.
Moim zdaniem tak.
To może ja takie...
Robert Raścik.
Panowie pozwolą, jak ten złoty pociąg wjadę znowu na tory ekonomii i gospodarki, bo troszeczkę dużo polityki się wkradło. Sama idea, żeby uszczelnić ten system, jest naturalnie dobra. Wystarczy popatrzeć na liczby i tyle, ile na sam projekt Rodzina 500+, ponad 24 miliardy około planuje się, że będzie wydatków, no to ten system oczywiście, że musi zostać uszczelniony, a liczy się wstępnie, że rocznie z uszczelnienia systemu podatkowego od około 6-7 do chyba 15 miliardów można uzyskać, więc to jest na pewno za mało, nawet żeby pokryć Rodzina 500+. Więc system i sama
ale
idea...
Ale straty mamy taka... sięgające 80 miliardów, tak?
Tak, według NIK-u.
Według
NIK-u, tak. NIK opublikował taką informację. Taka jest również podawana przez media. Więc ja mówię, sama idea jako taka uszczelniania tego systemu jest na pewno dobra. Mhm. Natomiast słuchając moich przedmówców, od razu przypomniał mi się głos... Wczoraj rozmawiałem ze znajomym na ten temat, który właśnie słyszał, bo to była chyba konferencja prasowa i on on to skwitował takimi dość prostymi słowami, że bał się, że o wiele łatwiej będzie, tak jak czasami jest łatwiej dać mandat starszej kobiecie przechodzącej nie na pasach, tak tutaj łatwiej będzie uszczelnić ten system u osób, które zrobiły mały błąd w zeznaniach podatkowych, a tych naprawdę dużych rekinów, którzy znają mechanizmy, żeby te pieniądze się rozpłynęły, że tutaj będzie trudniej. Więc należałoby się zastanowić, ja chętnie poznałbym szczegóły tego planu, bo sama idea jest dobra. No ale historia nas uczy, że wiele idei było dobrych, ale później sposób ich wykonania...
Znaczy, na razie panowie, znaczy ta konfiskata rozszerzona to jest pewien instrument prawny, o którym rozmawiamy.
I on już jest.
Instrument prawny.
On już teraz jest, jak został właśnie przez pana ministra Ziobro wczoraj nazwany. On jest aktualnie niestety niedoskonały w rozwiązaniach, bo te rozwiązania przewidujące konfiskatę już teraz są w prawodawstwie.
Tak. Chodzi o to właśnie, żeby te pieniądze, które pochodzą, albo dobra, które pochodzą z przestępstwa, mogły zostać skonfiskowane w takich przypadkach, o których rozmawialiśmy, że zostały gdzieś tam przepisane na kogoś, gdzieś poukrywane, żeby można było w ten sposób odzyskiwać straty i odzyskiwać te pieniądze pochodzące z przestępstwa. Jan Zaremski jeszcze chciałby?
Panie redaktorze, jak czytamy w prasie o tego rodzaju przestępstwach i zorganizowanych grupach wyłudzających VAT ze Skarbu Państwa...
To krew się burzy.
To wiemy, no krew się burzy, ale wiemy, że często są to firmy, czy tak zwane firmy, które posługują się tak zwanymi słupami, czyli osobami, które często zupełnie ubezwłasnowolnione, gdzieś na których zakłada się, czy rejestruje jakieś przedsiębiorstwo, które fikcyjnie tylko przepuszczają towary, bo te towary nie wędrują. Chodzi tylko o to, żeby stworzyć łańcuch, gdzie w rezultacie VAT się odzyskuje od Skarbu Państwa, a te firmy znikają. No, to są... Nie znam oczywiście takich przykładów oprócz prasowych, ale wydaje się, że to są sprawy, które są wykrywane nie tylko przez dziennikarzy, również przez służby skarbowe i można tych ludzi po prostu wsadzać do więzień, zabierać im majątki. Wydaje się, że to jest przynajmniej z relacji prasowych
prezesie,
wynika.
Taka osoba jest goła, ona nie ma nic.
Wszystko
ma matka, wszystko ma teść, wszystko ma, nie wiem, ale żona, z którą jest rozdzielczość majątkowa.
Ale ma wolność.
A chodzi o pieniądze jeszcze.
To też. Ale może jakieś sprawy, które w tej chwili istnieją, bo rzeczywiście te uszczelnienia skutkują, ale nie słyszymy o sprawach wytoczonych przeciwko tego rodzaju działalnościom i karaniu tych ludzi, którzy dopuszczają się tych przestępstw. To już można teraz robić. Nie trzeba specjalnych ustaw do tego.
Jan Zaremski, Lonzanata, Robert Raszczyk, Brands Polska, Arkadiusz Chronowski, klub B90. No to teraz, panie Arkadiuszu, będziemy latać. Fajna informacja wczoraj się pojawiła, że tanie linie lotnicze będą latać z Gdańska do Warszawy, ale nie do Modlina na Okęcie, więc mamy fajne kolejne połączenie ze stolicą. Mamy super pociągi, które wożą turystów przez całą Polskę. Mieliśmy duże, fajne imprezy w ostatni weekend, między innymi otwarcie tunelu pod Martwą Wisłą. No, tłumy przyjechały Gdańszczan. Mam nadzieję, że to będzie kolejna atrakcja turystyczna. Że to nie tylko będzie ten wymiar gospodarczy, komunikacyjny, ale też będzie atrakcja turystyczna, że ludzie będą chcieli przyjechać zobaczyć najdłuższy tunel pod wodą w Polsce. Chyba jedyny nawet. Jak na razie. Niedługo, w piątek, zaczynają się małe wakacje w Radiu Gdańsk. Porozmawiajmy o turystyce, porozmawiajmy trochę o ściąganiu ludzi, o tym, na ile jesteśmy atrakcyjni, czego nam jeszcze trochę brakuje tutaj na Pomorzu, w Trójmieście. Arkadiusz Chronowski to jest klub muzyczny i Sopot, i Gdańsk. Jak pan obserwuje rozwój tego życia kulturalno kulinarnego, też tak dodam, w Gdańsku. No, imponujące ostatnie lata. Myślę, że niedługo Sopot zacznie się martwić o swój status przy tym tempie rozwoju Gdańska w tym rozrywkowym, w rozrywkowej działce. Czego nam jeszcze brakuje?
Znaczy nie do końca, bo Gdańsk zawsze miał potencjał. Przede wszystkim jest
nareszcie zaczął wykorzystywać
i tak dalej. Gdzieś tam te zielone światło do rozwoju tej turystyki, nazwijmy to rozrywkowo-kulturalnej, może kulturalnej nie, no złe słowo, ale
czego jest bardzo wiele imprez kulturalnych,
bo rozrywka gdzieś tam jeszcze może pokutować pod
hasłem
dyskoteki i tak dalej. Nie, rozrywka to jest teatr, to jest wszystko. Mhm. I rzeczywiście ja jako wieloletni mieszkaniec Sopotu i właściwie myślałem, że tylko istnieje Sopot, bo Gdańsk gdzieś tam dla mnie był miastem uśpionym. Nagle Gdańsk totalnie się obudził, ale totalnie, bo to, co ja zauważyłem w ciągu ostatnich 2-3 lat, jeżeli chodzi o Gdańsk i ofertę tego miasta, która niemal z miesiąca na miesiąc się rozwija, to jest to...
A który to był moment, gdy pan to zauważył?
No, przede wszystkim to był 2011 rok, kiedy, przepraszam, 2013 rok, kiedy się pojawiłem w Gdańsku ze swoim biznesem.
Ale okej, ale w którym roku nastąpił ten przełom? Ja specjalnie próbuję naprowadzić.
Wiem. To może tutaj pan marszałek bardziej może to zauważyć.
Jan Zaremski. W którym roku?
Wydaje mi się, że to jest proces ściągniony. Trzeba pamiętać, że Sopot, który był zawsze perełką, również trójmiejską, perełką polską, do której wszyscy lgnęli i tam szli zjeść obiad, zabawić się, etc., spędzić wieczór, on po prostu zaczął już cierpieć na brak miejsc. I ten brak miejsc powodował, że ludzie szukali. Tak, nie... Pan nie znajdzie, panie redaktorze...
Być może na brak miejsc parkingowych.
Nie tylko parkingowych, również w restauracjach, w knajpkach, w punktach
rozrywki. Wydaje mi się, że jakby poszedł pan w boczne uliczki, to tam jeszcze...
Jeszcze, ale w związku z tym ilość turystów, którzy znajdują się w Trójmieście, zaczyna dostrzegać też inne walory miast, tych przedmieści Sopota.
Czy tym przełomem? Czy tym przełomem nie było Euro 2012?
2012 rok.
Euro 2012, wydaje mi się.
Zauważyliśmy to zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Sopot, ja w tej chwili w Sopocie widuję mnóstwo każdego dnia turystów mówiących po hiszpańsku, po rosyjsku, turyści, zaznaczam, po włosku, po angielsku, dużo Irlandczyków. Tych Irlandczyków się strasznie obawialiśmy.
To naturalne, ci Skandynawowie.
Irlandczycy okazali się świetną grupą kibiców, którzy przyjechali wcale, nie byli to barbarzyńcy. To byli jedni z lepszych klientów. Słuchajcie, nasz personel był zachwycony tymi klientami. Przytoczę taką sytuację dość nie okej. Okay. Siedziała kilkunastoosobowa grupa irlandzkich kibiców w jednym z ogródków, w tym wypadku naszego ogródka. Do nich przyłączyła się dwuosobowa grupka Polaków. Oczywiście była biesiada i na końcu ta dwójka Polaków się po prostu zerwała z rachunku. I co zrobili Irlandczycy? Zapłacili za nich ten rachunek. No, więc to jest jakby taka konkluzja tego, jak się zachowują Irlandczycy.
A czego nam brakuje? Czego nam brakuje jeszcze?
Niczego. Zielone światło jest i ja uważam, że tylko w tej chwili wszelkie działania realizują bardzo młodzi ludzie. Ja to zauważyłem i to jest budujące.
Ja muszę dodać,
Jan Zaremski.
Byłem tydzień, 10 dni temu w Gdańsku przechodziłem przez Długi Targ. Dzień powszedni, pochmurny i chciałem powiedzieć, że pogody nam brakuje.
Chciałem powiedzieć, proszę, drodzy słuchacze, zwróćcie uwagę, jak mówi Jan Zaremski. W końcu Radio Gdańsk jest w Gdańsku. We Wrzeszczu, co prawda. Tylko jak gdańszczanin mówi, idę do Gdańska, czy jadę do Gdańska, to, właśnie, to myślę o Gdańsku Głównym, bądź mieście.
Przedwczoraj, w poniedziałek byłem w Warszawie i właśnie rozmawialiśmy o Gdańsku, turystyce gdańskiej. Zachwycony byłem ogromną ilością napływem turystów. I wydaje mi się, że 2012 rok, czyli euro było tym momentem przełomowym.
Zdecydowanie.
I mówię, jak pojechałem do Gdańska i od razu się... Dodałem wyjaśnienie, bo mieszkam we Wrzeszczu, a już tradycja każe mówić, jeżeli mieszkam w Oliwie czy we Wrzeszczu, a jadę na Starówkę, to jadę do Gdańska. Tak się utarło.
Ale tutaj to jeszcze... prawda. I Robert Raszczyk.
Natomiast jeszcze dodam jedno zdanie. Aha. Słuchajcie, tłumy ludzi, w większości obcokrajowców. To chcę potwierdzić kolegi.
Robert Raszczyk teraz.
W zasadzie zostało wszystko powiedziane. Trudno jest mi zapewnić czego nam brakuje. Czego nam brakuje tutaj? Na pewno mamy bardzo wiele walorów, znaczy tak, no, żeby nie zacząć od razu pesymistycznie. Na pewno jest bardzo dużo walorów takich typowych dla Gdańska, których żadne inne miasto w Polsce nie ma. To jest ta bliskość morza, bliskość natury. I to, że mówi się o nas, że jesteśmy na tej polskiej rywierze. Natomiast czego nam brakuje, uważam, że brakuje nam jeszcze takiej otwartości na resztę Polski. Wiele osób, jeżeli przyjeżdża do Gdańska, na przykład z południa Polski, no to udaje się tylko i wyłącznie na plażę i do hotelu, albo gdzieś
nieprawda.
Tam...
Moment,
To znaczy, to jest to, co ja zauważam. Oczywiście, może to nie być prawda, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Natomiast uważam, że można by było właśnie tą ofertę miasta... bardziej pokazać w innych częściach Polski, czy to będą reklamy, czy to będą billboardy i bardziej informować o tym, co tutaj na miejscu jest do zobaczenia albo gdzie można się po prostu fajnie zabawić. Tego mi brakuje. Ja często jestem na południu Polski, bo stamtąd pochodzę. No i tam mało osób wie, co się dzieje w Trójmieście.
Mhm. Ale jak Polacy przyjeżdżają z głębi Polski... A często znajomi moi weekendy często z Warszawy przyjeżdżają, żeby spędzić w Gdańsku. Przynajmniej w Sopocie, przyznam.
Ale co powie, jest też atrakcją.
Ale właśnie, co jest atrakcją? Oczywiście. Tak. Atmosfera w Gdańsku, w Trójmieście. Mhm. To jest rzecz, która...
Cała Warszawa przyjeżdża i chętnie ten weekend chce spędzić
Ten klimat, nie tylko oczywiście klimat pogodowy, ale ten klimat, który panuje w kafejkach sopockich, a już coraz częściej w gdańskich, każe im przyjeżdżać tu i spędzić weekend w Gdańsku, nie w Warszawie.
Ale
cały biznes.
Jeśli mogę dodać.
Tak dzisiaj postępuje. A jeszcze pogody nadplażowej nie ma.
Ale jeżeli nie ma pogody, to musimy stwarzać ofertę na niepogodę. I tym się właśnie wiele młodych ludzi
zajmuje. I tego, wydaje mi się, trochę brakuje jeszcze.
I teraz, no nie do końca, bo nie zgadzam się z tym, bo jestem bardzo mocno teraz osadzony w tym, co się dzieje w Gdańsku, zwłaszcza w moim departamencie rozrywki. I się dzieje bardzo, bardzo dużo. Jest konkurencja, ale ta konkurencja tylko z pożytkiem dla klienta. Chciałem dodać bardzo ważną rzecz. Jeszcze nie tak dawno fani muzyki w większości wyjeżdżali do Warszawy i do Krakowa na koncerty swoich ulubionych wykonawców. I to od lewej do prawej. Dziś, mówię to z pełną odpowiedzialnością, 20% tak zwanego składu fanów, którzy przyjeżdżają na koncerty, przychodzą na koncerty choćby do mojego klubu, to są ludzie przyjezdni i bardzo dużo z Krakowa. Mam dokładne dane, ponieważ mam własną bileterię i widzę, kto przyjeżdża. Bardzo dużo Rosjan, bardzo dużo Skandynawów. Także to jest bardzo, bardzo budujące, bo nie zapominajmy o tym, że ci ludzie nie przyjeżdżają już tylko na sam koncert. Bukują sobie weekend, spędzają czas i w Sopocie, i w Gdańsku, i w restauracjach, i w muzeum, i korzystają z wielu, wielu atrakcji, których przybywa każdego miesiąca. I to robią młodzi ludzie. Oni wymyślają kolejne pomysły na to, żeby zagospodarować ten czas i naprawdę przyciągają klientów. Te biznesy kwitną. Bardzo niewielki procent tych biznesów, ja obserwuję, pada. To są małe przedsiębiorstwa do 20 osób. I na tym powinniśmy bazować. I świetnie, że jest to zielone światło i świetnie, że Gdańsk to nam umożliwia, bo Gdańsk jest ogromny, jest wielki. To jest nie tylko Starówka. za chwilę Wrzeszcz eksploduje wręcz swoją ofertą. Stocznia, na której ja działam, czekamy w dalszym ciągu na to, żeby ta stocznia naprawdę eksplodowała. To będzie absolutny strzał w dziesiątkę. Jeszcze musimy troszkę poczekać. A Sopot? Sopot zawsze był, jest i będzie i to jest jakby nasza gdzieś tam...
Tym cukiereczkiem.
Tak, tym cukiereczkiem. Chcemy się zabawić, jedziemy do Sopotu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja Państwa, naszych słuchaczy, zapraszam na małe wakacje z Radiem Gdańsk. My będziemy od soboty do wtorku włącznie wyjeżdżali i będziemy spotykać się z Państwem w różnych miejscach. Będziemy w Pucku, będziemy na Mierzei Wiślanej, będziemy w Malborku, będziemy na Kaszubach, takie kółko raduńskie trochę zwiedzimy w tamtych okolicach. Będziemy blisko Roberta Raszczyka, blisko firmy Roberta Raszczyka też będziemy. Bardzo serdecznie panom dziękuję. To była audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi byli Jan Zaremski, Lonzanata.
Dziękuję bardzo.
Robert Raszczyk, Brands Polska.
Dziękuję.
Arkadiusz Chronowski, Klub B90.
Dzięki.
Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości, po nich audycja Co za historia Wojtka Sulecińskiego. Dziś gościem Wojtka będzie szef Europejskiego Centrum Solidarności, Basil Kerski, więc zapowiada się naprawdę pasjonująca rozmowa. Serdecznie zapraszam już za kilka minut w Radiu Gdańsk. Ja się z Państwem żegnam. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.